TVP wstrzymała emisję filmu o Smoleńsku Stan zagrożenia Ewy Stankiewicz. Teraz media donoszą, że za wstrzymanie emisji odpowiada sam Macierewicz. Czemu Antoniemu Macierewiczowi mogłoby zależeć na wstrzymaniu emisji filmu? O tym Widź pod prąd dogrywka, Marcin Palimonka, zapraszam. Dzień dobry, moim Państwa gościem jest ponownie Cezary Kłosowicz.
Witam serdecznie.
TVP wstrzymała emisję filmu Stan zagrożenia Ewy Stankiewicz. Film opowiada o katastrofie smoleńskiej. My o tym mówiliśmy niedawno w programie głównym i według portalu wirtualnemedia.pl za wstrzymanie emisji odpowiada sam Antoni Macierewicz. Teraz rodzi się pytanie, czemu Antoni Macierewicz chciałby powstrzymać emisję filmu? Oficjalnym powodem, który można znaleźć w mediach, jest to, że Ewa Stankiewicz nie miała prawa wykorzystać materiałów podkomisji smoleńskiej.
No to jest bardzo ciekawa wiadomość, że Antoni Macierewicz, szef podkomisji smoleńskiej, badający katastrofę, mówiący o zamachu, wstrzymuje film, który ma opowiedzieć tę historię w jakiś tam sposób, jakieś ustalenia przedstawić. No ale z drugiej strony, znaczy może być to zaskakujące, no ale z drugiej strony pytamy, dlaczego mu zależy na wstrzymaniu emisji filmu, no to zapewne z tego samego powodu, dla którego wstrzymuje publikację raportu swojej podkomisji na ten temat. Nie znamy tego powodu otwarcie, ciągle jest to ujawnienie raportu przekładane, tego ostatecznych ustaleń. Dostaliśmy jakiś tam szczątkowy raport techniczny i film na YouTubie. I nie ma tego, miało być w rocznicę ostatnią, podobnie jak ten film, nie poszło ani to, ani to. Został odłożony najpierw tam z powodu pandemii, tam, że po wyborach, potem teraz już, że po pandemii, czyli tak naprawdę no, totalnie nie wiadomo kiedy, bo to pandemia, to no, kto ustali, kiedy się skończy pandemia, no, czy wirus całkiem zniknie ze świata za rok, czy za dwa, czy za pięć, czy nigdy. Także no nie spodziewałbym się tego zobaczyć raczej, przynajmniej no nie z rąk Antoniego Macierewicza. Dlaczego to robi? Taka jest polityka Prawa i Sprawiedliwości, którą zawiaduje Jarosław Kaczyński. Z jakichś powodów nie przedstawia skutecznie, czy nie walczy skutecznie o przedstawienie prawdy o katastrofie smoleńskiej i o ukaranie winnych śmierci prezydenta Polski i bardzo wielu osób z polskiej elity, z polskiej polityki i wojska i innych sfer życia. No tak jak wczoraj na przykład mówił pastor Paweł Chojecki, zapewne jest tu jakiś układ ze służbami, z władzami tymi, z którymi niby walczą, ale właśnie jakoś tak nieskutecznie, także że Jarosław Kaczyński tu ma władzę, ale tej sprawy skutecznie nie rusza.
Tak, tutaj jest ciekawa kwestia, jakie korzyści mogą mieć politycy PiSu z milczenia na temat katastrofy smoleńskiej. Tą sprawę skomentował też pastor Paweł Chojecki w jednym z naszych ostatnich programów. Teraz zapraszamy Państwa na krótki materiał, komentarz pastora Pawła Chojeckiego.
Jarosław Kaczyński czy wierchuszka PiSu dostali za milczenie o Smoleńsku. Bo przecież szli do władzy na sprawie smoleńskiej. Co PiS dostało w zamian? Ja sobie odpowiadam w sposób, że tak powiem, analogiczny w historii. Tak jak przy okrągłym stole. Jarosław Kaczyński i ta część obozu tej pseudodemokracji dostali, można powiedzieć, bonusy w postaci srebrnej, a skromnej. Prawdopodobnie ten sam manewr został powtórzony. Jarosław Kaczyński dostał obietnicę sprawowania władzy. Dostał obietnicę otrzymania dla PiSu najwyższych urzędów, łącznie z prezydentem. Ale jest jeden warunek. Masz zapomnieć o Smoleńsku. A wtedy nasze służby będą cię wspierać i będziesz rządził długo i szczęśliwie. Upamiętnisz brata, być może nawet dwie wieże se zbudujesz i nazwiesz jedną Lech, drugą Jarek. Takie obietnice. Widać przecież, to ja nie konfabuluję, to Jarosław o tym mówił, jest nagranie, jak on o tym opowiada, że to jest jego marzenie. Inaczej mówiąc, stare komunistyczne służby, które jeszcze się ostro trzymają w Polsce, myślę tu o służbach wojskowych, które wcześniej były, tak, że tak powiem, zwalczane, nie? Przez Macierewicza i cały PiS, że część, przynajmniej tych służb, część starego układu powiedziała: Jarosławie, pomożemy. Będziesz teraz rządził, zbudujesz silną Polskę, będziesz sobie reformował to czy tamto, będziesz miał polskie media, tylko zapomnij o Smoleńsku. Jarosław Kaczyński, jak widać, jak mówi teraz Ewa.
W obcach ich poznacie.
Jak Ewa teraz mówi. Tutaj, zobaczcie, koniec. W ukrywaniu Smoleńska. Tutaj sojusze są zdumiewające. Ona o tym wie, o czym ja teraz mówię.
Wspomniałeś o raporcie Macierewicza, który wciąż nie został opublikowany. Antoni Macierewicz podaje kolejne powody, możemy go zacytować zresztą, co on mówi na temat tego raportu ze swojej podkomisji smoleńskiej. Gdy skończy się wreszcie pandemia koronawirusa, komisja będzie mogła się spotkać, a raport zostanie opublikowany. Mam nadzieję, że przetnie on wszelkie działania antypolskie, z jakimi mamy do czynienia. Czy według ciebie Antoni Macierewicz wymyśla kolejne wymówki?
To w ogóle są jakieś kompletne bzdury. Można spokojnie publikować raport, nic tu nie przeszkadza. Pandemia, już dawno można go było opublikować. Antoni Macierewicz przekłada z nieujawnionych powodów tę sprawę już od dawna. Obiecywał kilkukrotnie, potem przekładał, potem dał raport techniczny jeszcze dwa lata temu prawie. Już wtedy miał być ten raport, też nie mogliśmy, bo ponoć czekaliśmy na jakieś badania. W końcu się zaczęła pandemia, ale tej pandemii nie używał jako wymówki. Miało być po wyborach, potem dopiero po pandemii. Co ma pandemia do publikacji raportu? No nic, że będzie się mogło zebrać komisja. No, Sejm się zbiera, ministrowie się zbierają, czy spotykają się online, czy coś. I temu nie przeszkadza pandemia, a podkomisja ta się nie może spotkać, jeśli już jest to faktycznie potrzebne. Nie wiem do czego, no, ponoć ten raport jest już gotowy od dawna i leży, no to trzeba go tylko pokazać. Nie przyjmuję w ogóle absolutnie takich tłumaczeń. Zresztą podobnie jest z aneksem do raportu z weryfikacji likwidacji WSI. Jest w prawie zapisane, że ma prezydent go opublikować, no i nie opublikował. Ani jeden, ani drugi,
tutaj,
ani trzeci.
Tutaj chyba już
Jarosław Kaczyński powiedział, że nie ma powodu, że nie trzeba publikować, i już.
Tutaj też ciekawe w postaci samego Macierewicza jest to, że on stał się taką postacią, twarzą walki o prawdę o Smoleńsku, przez co był atakowany. Wielu wręcz przedstawia go w mediach jako psychopatę. Wiele zelżywych rzeczy na niego publikuje się w mediach. I teraz Antoni Macierewicz ponosi naprawdę ogromne koszty, a w sprawie Smoleńska teraz nie robi nic. Czy według ciebie to jest jakiś po prostu koszt polityczny, który on ponosi w kwestii tych swoich niejawnych interesów? Czemu Macierewicz się na to godzi?
Nie wiem, jakie układy ma Macierewicz. Wiem, że robił dobre rzeczy, robił przynajmniej częściowo dobre rzeczy w wojsku. Wtedy oczywiście chwaliliśmy go, jego usunięcie krytykowaliśmy, no ale widać, że on po tym usunięciu całkowicie zaskakującym i bezsensownym, on nie opierał się. Jednak tutaj poddał się i poddaje się tej polityce wytyczonej przez Jarosława Kaczyńskiego i nie prze do ujawnienia tej prawdy. No, przecież stawia tezę taką mocną, niesamowitą, że ktoś wybuchem zabił nam prezydenta. I nic. I nawet nie opublikuje raportu na ten temat, nie? Nikt się z tym nie dzieje, Kaczyński nic z tym nie robi, władze polskie nic z tym nie robią, prokuratura nic z tym nie robi. No to ktoś tu jest nieuczciwy. coś tu jest nie tak. No, no tak jak mówił pastor Chojecki, no gdzieś musiał być jakiś układ zawarty, że tego się nie będzie ruszać. No.
Mówimy o układzie, o dosyć dużej takiej niejawności w tej sytuacji, że do końca nie wiadomo o co chodzi, czemu nikt nie emituje tego filmu i emisja została zapowiedziana na 10 kwietnia. Czy spodziewasz się emisji wtedy?
Nie. Może... Ja już nie wierzę w żadne takie zapowiedzi. Absolutnie. Natomiast myślę, że pani Ewa Stankiewicz, no to tu mogłaby coś zrobić. Ona mówi, że właścicielem filmu jest Telewizja Polska, więc no nie może go opublikować. No ale myślę, że może powiedzieć, co tam jest. Mhm. Tutaj jakieś nie ma praw autorskich do informacji. Może powiedzieć, czy to faktycznie Antoni Macierewicz czy potwierdzić, czy zaprzeczyć tym informacjom. Ona tak sugerowała, że jakiś polityk wtedy blokował i też no, przyrównywała tę blokadę do tego, że nie ma, że nie widzimy właśnie raportu Macierewicza, więc tutaj to się wszystko by zgadzało. No mogłaby, czy ludzie, którzy pracowali przy tym filmie, jeśli tam są jakieś informacje dla, no, a tak zapowiadano, dla opinii publicznej ważne, no to je ujawnić już nawet bez filmu, to ja bym chętnie posłuchał.
Sytuację samej Ewy Stankiewicz skomentował pastor Paweł Chojecki w jednym z naszych ostatnich programów. Zapraszamy Państwa teraz na krótki materiał.
Czekamy na Ewę Stankiewicz, czekamy na coś więcej. To oświadczenie, piękna sprawa i jeszcze raz Ewa, dziękuję. Ale teraz się powiedziało A, trzeba powiedzieć B, trzeba powiedzieć prawdę. To, co mówiliśmy, jak odchodził Macierewicz, jak go wygonili w haniebny sposób w 2018 na samym początku. Murem za Macierewiczem. Powiedz prawdę o machlojach Kaczyńskiego. Poszedł i udaje, że dalej coś robi.
Dopiero jak ci ludzie...
Nie idź, Ewa, tą drogą. Powiedz prawdę. Może stracisz robotę. Może różne inne rzeczy stracisz. Ale zapiszesz się w historii. Ale najważniejsze, byś miała czyste sumienie. To tak jak w mafii. Wiecie, początkowo człowiek jest uczciwy i myślę, że tam może jeszcze coś tam dobrego zrobi i tak dalej, nie? A potem ta mafia coraz bardziej pogrąża jego w coraz więcej kłamstw, manipulacji, być może nawet niekiedy coś więcej. Ale mafia też płaci. Czyli oni z jednej strony korzystają, nie? Ich życie tam materialne, jakieś takie tam się rozwija, ale ich życie moralne całkowitej destrukcji podlega. Najważniejsze teraz dla Polski to jest, żeby tacy ludzie jak ty zaczęli mówić prawdę o zdradzie PiS-u. Bo miliony ludzi żyją w przeświadczeniu, że PiS reprezentuje sprawę polską. To jest jedno z największych kłamstw ostatnich lat.
Przejdziemy teraz do Państwa pytań i komentarzy. Rafał Bąk pisze: ja widzę takie zagrożenie ze strony polityki imigracyjnej Bidena, że może to spowodować brak ochotników do służb mundurowych. Głównie policji, bo przypuszczam, że wzrośnie przestępczość. No wiadomo, teraz ogólnie jest brak szacunku do mundurowych, w Stanach w ogóle narasta.
No tak, cały czas te akcje sprzeciwu wobec policji są kontynuowane. Ciekawe, że zaraz po inauguracji Bidena to właśnie ta Antifa, Te lewackie organizacje, które no, były przeciwne Trumpowi, zorganizowały manifestacje i zaatakowały biuro Partii Demokratycznej, czyli partii Bidena, i szli z transparentem, że tam nie chcemy Bidena, ale chcemy zemsty, właśnie między innymi na zemsty na policji. Także no, tutaj widać, że te nastroje zostały podgrzane i rozpowszechniły się w części społeczeństwa amerykańskiego, no i to szybko nie ustanie. Też z kolei no, ta przeciwna część, ta popierająca policję, też może z pewnym zdziwieniem czasem patrzeć, jak ta policja ustępuje w niektórych miejscach przed tymi no, bandytami prowokującymi zamieszki czy demolującymi Oni tam klękają i przepraszają, chociaż nic nie zrobili. W niektórych miejscach, nie, oczywiście nie wszyscy, ale wielu policjantów się skarżyło, że no, walczą, łapią tych przestępców, potem oni nie są skazywani, czy coś, czy każe im się ich traktować łagodnie. No i też część odchodzi z tej służby, także no, to będzie na pewno problem w Ameryce w najbliższym czasie. No też tu John Birch Society, ta antykomunistyczna organizacja w Ameryce, podkreśla od wielu lat tę rolę policji, tej lokalnej policji, tej najbliższej mieszkańcom, że to trzeba wspierać, to trzeba popierać i wzmacniać. No tu Biden teraz planuje jakiś komitet centralny do kontroli nad policją, także no tu można się spodziewać kolejnych niedobrych zmian.
Józef Midor. Za Bidenem odium sfałszowanych wyborów będzie się snuło. Zobaczcie, że nikt nie kwestionuje 75 milionów głosów Trumpa. Cała narracja broni uczciwości i legalności głosów Bidena. Czy rzeczywiście uważa, że ten temat będzie powracał w mediach w przyszłości?
No pewnie w tych mediach, no, takich konserwatywnych, no to będzie przypominane zawsze, że no, Biden, no, że są co najmniej wątpliwości co do uczciwości wygranej Bidena, no ale to nie zmieni tego efektu praktycznego, no, że on został zaprzysiężony na prezydenta i ma faktyczną władzę. I myślę, że też Republikanie tutaj no, pewnie się w tej kwestii, no już się podzielili, część tę sprawę mocno podnosiła, a część już to zostawiła, więc no, czas na rozliczanie tego był, no, po pierwsze przed wyborami był czas, żeby tego przypilnować, nie zostało to przypilnowane dostatecznie, po wyborach też no, przed sądami nie udało się tych spraw przeprowadzić skutecznie, no także no to już jest przegrane, trzeba patrzeć na to, co można zrobić w przyszłości, jak teraz budować jakiś ruch, czy politykę, czy w ogóle społeczeństwo, żeby no uniknąć tych rzeczy w przyszłości, ale też żeby zbudować tę podstawę do faktycznie dobrych zmian.
Sarf Psycho spyta, USA teraz jest jak RPA po obaleniu apartheidu. Mandela, kraj mlekiem i miodem płynącym, doprowadził do ruiny, terroru, nędzy i biedy. I czy może być to według ciebie rzeczywiście początek końca dobrobytu Stanów Zjednoczonych?
Może być. No, nie myślę, że no, Stany Zjednoczone będą trwać wiecznie i się nie skończą. Są różne objawy tego, że może być coraz gorzej. Na pewno do tego może być wykorzystany już w takiej praktycznej strony te plany klimatyczne, no to właśnie to wszystkie podnoszenie podatków, przeróżne regulacje, to zawsze źle wpływa na od tej strony gospodarczej, bo o tym tu mówimy, no ale tu myślę, że na dobrobyt państwa, czy na nawet niekoniecznie na wielkie bogactwo, ale na dobre życie, to przede wszystkim wpływa postawa tych mieszkańców, obywateli, to jak się odnoszą, no błogosławieństwo daje Bóg, to wiemy. I tutaj od tego będzie zależeć, czy teraz większość, czy teraz jakaś duża część Amerykanów z powrotem zwróci się ku wierności Bogu, ku Jego zasadom, czy coraz więcej, czy dalej będzie kontynuowany ten jednak ruch odchodzenia tego, ta utrata młodych ludzi i o to będą musieli zadbać przede wszystkim Amerykanie, o to, co jest na dole, co jest w kościołach, co jest w rodzinach, tam się tworzy podstawa dla późniejszego dobrobytu.
Hubal. Pytanie od Hubala. A może by tak założyć fundację, która zajmie się zakupem szczepionek i jej dystrybucją? Czy to w ogóle możliwe, żeby fundacja nabywała te szczepionki? Czy one są?
Nic o tym nie wiem. Myślę, że to państwo w tej chwili tylko robi, także nie sądzę, by to było możliwe.
Marcin W. Więcej pana Michała w programach Głos Rozsądku z pierwszej linii frontu przedsiębiorców.
Popieram.
Również popieram. Myślę, że możemy się przychylić do tej prośby. W przyszłości postaramy się, żeby było więcej pana Michała. Mamut 1955. Lockdown niszczy światowe gospodarki, drukuje się pusty pieniądz. Krach finansowy musi nastąpić, to będzie tragedia. Czy też wieszczysz tragedię?
Nie wiem, czy tragedię. Na pewno spore zmiany są zapowiadane. To już nawet nie trzeba zgadywać. Jakieś przemodelowanie gospodarki jest zapowiadane przez polityków. Także na pewno na to się trzeba szykować. Na pewno też to zwiększenie kontroli, pójście w stronę bezgotówkowego pieniądza, nad którym można mieć większą kontrolę, czy władza może mieć większą kontrolę, w stronę takiej ekonomii wypożyczania i wynajmowania, a nie własności. A no, kryzys może oczywiście być, no wiadomo, że no, w tej chwili widzimy wiele branż, które się mają źle i coraz gorzej i no, banki mogą na to reagować, czy reagują często dodrukiem właśnie, czy tak jak Biden tym rozbuchaniem jakichś państwowych inwestycji niekoniecznie efektywnych, ale czy które mogą zaradzić kryzysowi, wręcz mogą go pogłębić. Także no, może być w najbliższych latach ciężko.
Sylwia Kowalczyk, myślę, że nie jesteście sprawiedliwi wobec Trumpa. Podkreślacie błędy. Był bardzo odważnym prezydentem. Myślę, że żaden człowiek nie dałby rady mocy zła wytoczonej przeciw Trumpowi.
Myślę, że wielokrotnie chwaliliśmy Trumpa za różne dobre rzeczy, to jak czasem trochę go skrytykujemy, to nic nie będzie. No tak, jakieś podsumowanie pewnie jeszcze zrobimy poważniejsze. Natomiast, no, że żaden człowiek nie dałby rady, no pewnie, że nie dałby rady, dlatego i Trump, i jego administracja się często odwoływała do Boga. I to z Bogiem mogą dać radę i wtedy to może działać. Natomiast co do takiej całej prezydentury Trumpa, myślę, że ona trochę była jak taki serial, który jest taki tak fajny, takie ma dobre, te coraz to fajniejsze odcinki różne tam, no czasem trochę gorsze, ale generalnie dobrze się ogląda i potem ostatni sezon tak trochę nie wyszedł, nie? No takie bywają.
Się zdarza. Iranda ma pytanie do naszej rozmowy z Michałem Fałkiem. Po takiej masowej nacjonalizacji przybędą tysiące stanowisk dyrektorskich dla krewnych i przyjaciół królika, a my będziemy pracować za kieszonkowe jak przed 89 rokiem.
Rozumiem, że mowa o nacjonalizacji w Polsce.
Tak, nacjonalizacji w
Te
Polsce.
Wszystkie Orleny i takie tam różne
też, tak.
Przejmowania, no to
zgadza się.
Może być, no może tak być, oczywiście. No już teraz mamy w dużej mierze no, taką faktycznie sytuację, że wiele no, przeróżnych stanowisk jest obsadzana po znajomości, bo ktoś tam, tak, radni, nieradni, burmistrz, czy ktoś tu, ciotka, kuzyn, no to znamy to wszyscy z rzeczywistości, także no a im więcej jakby państwowej własności, powiedzmy, im więcej ludzie zarządzają czymś, co nie jest ich, ale mogą sobie coś z tego wyjąć, no to tym im więcej takiej możliwości, tym więcej tego będzie.
To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszej dogrywce. Moim Państwa gościem był Cezary Kłosowicz.
Dziękuję, do zobaczenia.
Ja nazywam się Marcin Palimonka. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.